Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Julie Kagawa, Dusza Miecza. Przełożył Grzegorz Komerski. Czytają Agnieszka Baranowska, Konrad Szymański. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Część pierwsza. Sensei Misie, za pomoc, jakiej mi udzieliła. I Tashi, za wszystko inne. Rozdział pierwszy. Narodziny zabójcy bogów. Przed 1000 lat. Gardło miał zdarte do cna. Bardzo już długo, co sił w płucach, wykrzykiwał modlitwy na wiatr. Wokół szalała burza. Wichura wściekle napierała na urwiska i podrywała z oceanu bijące o skały tumany mokrej piany. Noc była czarna jak smoła. Przemoknięte do suchej nitki ubranie ziębiło go niczym lód, a wyjący wiatr i porykujące morze pospołu sprawiały, że ledwie słyszał sam siebie. Niemniej nie przestawał śpiewnie recytować kolejnych wersetów. Zwój ściskał mocno, drżącymi palcami. U stóp tańczył mu dziko płomyk latarni. Słona mgiełka i łzy mąciły wzrok, lecz głos go nie zawodził. Wykrzykiwał kolejne spisane na pomiętym pergaminie słowa, jakby chciał w ten sposób rzucić wyzwanie samym bogom. Wreszcie przebrzmiała ostatnia modlitwa. Wiatr porwał mu ją wprost z warg i cisnął w fale. Osunął się na kolana, pod którymi poczuł twarde kamienie. Zdyszany skłonił głowę. Ramiona zwisły mu bezwładnie do boków. Rozwinięty zwój łopotał w dłoni. Przez kilka chwil po prostu klęczał. Trwał nieruchomo, ogarnięty coraz silniejszą desperacją, licząc donośnie uderzenia własnego serca. Burza huczała, siekąc i drapiąc świat pienistymi szponami. Jego rany, obrażenia, które wyniósł ze starcia z hordą strzegących tego miejsca demonów, pulsowały bólem. Krew ciekła zwolna po piersi i ramionach, skapywała na pergamin, pozostawiając na karcie różowe plamy. Wtem w pewnej odległości od brzegu morze gwałtownie ożyło. Fale nabrzmiały, wezbrały i cała powierzchnia zaczęła się wybrzuszać, ukazując ukryty dotąd potworny zarys. Trysnęła wilgotna mgła, woda strzeliła ku górze wysoką fontanną, a wraz z nią poniósł się skowyt bóstwa – i z głębiny wynurzył się gigantyczny, ciemny kształt. Światło błyskawicy wyłowiło z mroku wijące się wężowe cielsko, potężne rogi, kły i połyskliwe łuski barwy oceanicznej toni. Po grzbiecie potężnej istoty spływała grzywa, a wiatr targał długimi niczym okręty wąsami. Smok zdawał się sięgać aż po samo niebo. To niknął, to wynurzał się zza chmur. Para ślepi, wielkich niczym dwa jaśniejące księżyce, skupiła się na klęczącej poniżej drobnej postaci. Dokładnie pośrodku czoła Kami, jak gwiazda, mieniła się opalizująca, idealnie kulista perła. Kiedy przemówił, jego słowa zadudniły z siłą nadciągającego tsunami. Kto mnie przyzywa? Mężczyzna zacisnął zęby i wzniósł oczy. Serce trzepotało mu w piersi, przepełnione świadomością, że nie powinien tak śmiało i butnie wpatrywać się w starożytne bóstwo, w samego zwiastuna zmiany. Lecz rozpacz i zakorzeniona głęboko w duszy nienawiść przeważyły wszelkie inne emocje. Nie zważając na ból nadwyrężonego gardła, odpowiedział: jestem Kage Hirotaka, syn Kage Shigetomo. To ja jestem śmiertelnikiem, który skorzystał z mocy smoczej modlitwy. Porywy wiatru głuszyły słabe, ochrypłe słowa. Lecz olbrzymia istota pochyliła łeb na bok. Słuchała. Nieludzkie oczy, niosące w sobie mądrość wieczności, pochwyciły wzrok mężczyzny i ten poczuł się nagle, jakby runął w bezdenną otchłań. Wojownik złożył dłonie płasko na ziemi i nisko się pokłonił. Wciąż czując na grzbiecie spojrzenie smoka, przywarł czołem do kamiennego podłoża. Wielki Kami, podjął szeptem. Korzystając z mocy należnej posiadaczowi zwoju, dzisiejszej nocy w 1000 lat od dnia, kiedy Kage Hanako zwierzyła ci się z własnego pragnienia, proszę, byś tym razem spełnił moje życzenie. Ponownie przyzywa mnie Kage. Dudniący jak grzmot surowy głos nie zdradzał zdziwienia. Klan Cienia po raz kolejny igra z ciemnością i ujmuje w swe dłonie los całej krainy. Niechże i tak będzie. Jeszcze jedna błyskawica rozcięła noc. Grom rozkołysał chmury. Słowa wielkiego smoka przyćmiły jednak wszelkie odgłosy burzy. Kage Hirotako, synu Kage Shigetomo, powierniku zwoju 1000 modlitw, powiedz, co skrywa twe serce? Jakie życzenie winienem spełnić? Chcę zemsty. Odpowiedź była ledwie słyszalna na wietrze, lecz kiedy padła, powietrze jakby zamarło. Demon wymordował moją rodzinę. Ciągnął wojownik, zwolna prostując plecy. Zgładził wszystkich. Ciała moich martwych krewniaków i sług leżały w całym domu. Żona, dzieci. Nie zostawił mi po nich nic, co mógłbym złożyć do grobu. Zacisnął oczy, dygotał z żalu i gniewu. Nie mogłem ich ocalić. Wyszeptał. Wróciłem, kiedy masakra już się dokonała. Majaczący wysoko nad nim zimny i obojętny smok nie skomentował tych słów. Ręka wojownika sięgnęła do wsuniętego za pas miecza. Palce zamknęły się na pochwie. Nie chcę śmierci demona. Wychrypiał, dławiąc się nienawiścią. To byłoby zbyt proste. Zabiję potwora osobiście. Przeszyję jego czarne serce swym mieczem i pomszczę klan, rodzinę, żonę. Głos mu zadrżał. Knykcie ściskającej broń dłoni zbielały. Chcę jednak, by jego duch nie uleciał do Jigoku. Chcę uwięzić go tutaj, w tym świecie. Chcę, by posmakował bólu, gniewu i bezradności. By wiedział, że ulga nie nadejdzie, że nigdy już nie powróci jako demon, jakim był dawniej. Wojownik wyszczerzył zęby. Chcę, by cierpiał przez wieczność. Tak brzmi moje życzenie. Wielki Kami spojrzał w dół poprzez skłębione burzowe chmury. Blask wyładowań zagrał na czarno-niebieskich łuskach. Kiedy życzenie zostanie wypowiedziane, zadudnił wyzutym z emocji tonem. Nie sposób go cofnąć. Odchylił masywny łeb. Nieskończenie długie, cienkie wąsy zafurkotały na wietrze. Czy jesteś pewien, że tego właśnie łaknie twe serce, śmiertelniku? Tak. Nad urwiskiem przetoczył się grzmot. Wicher przybrał na sile, z wyciem smagając człowieka i skałę. Zdawało się, iż smok zlewa się z burzą w jedno. Po chwili w ciemności widać było już tylko jaśniejące ślepia i świetlisty klejnot. Wreszcie czerń pochłonęła i te iskry, a gęste chmury zawirowały, tworząc ogromny lej. Wtem spod nieba trysnął oślepiająco biały snop światła. Uderzył w sam środek skały, ledwie kilka stóp od klęczącego wciąż człowieka. Samuraj drgnął i osłonił twarz przed rozcinającymi powietrze okruchami kamieni, które w kilku miejscach rozorały mu skórę. Kiedy porażająca biel przygasła, wojownik uniósł głowę i wytężył wzrok, starając się dostrzec cokolwiek poprzez zalewające mu oczy strugi wody i krwi. Przez chwilę widział w mroku jedynie nikłe światełko. Nagle jednak otworzył oczy szeroko, zdumiony i zafascynowany przedmiotem, który pozostawiła po sobie błyskawica. W niecce dymiącego krateru sterczał wbity w podłoże połyskujący w ciemności miecz. Klingę otaczała aura wygłodniałej mocy. Stal pulsowała energią, jakby przepełniona własnym wewnętrznym życiem. Kage w jednej chwili zapomniał o ranach i bólu. Wstał i na drżących nogach podszedł do lśniącego wśród nocy ostrza. Oto się dokonało. W dudniących słowach potężnego Kami zabrzmiała ostateczność śmierci. Stali, odbierającej cielesnej istocie iskrę życia. Mimo że smok ponownie stał się już niemal legendą, to jego głos wciąż słychać było wyraźnie. Niech będzie wiadomym, że życzenie tej ery zostało wypowiedziane, a wiatr zmiany zmienił kierunek. Niech żaden śmiertelnik nie powołuje się na moc zwoju, dopóki nie minie kolejne 1000 lat. Jeśli ta kraina przetrwa to, co nadchodzi. Zaczekaj, wielki Kami, jak mam go nazwać? Wojownik wyciągnął rękę, a kiedy musnął rękojeść miecza, wibracja przemknęła mu przez całe ramię. Czy nosi jakieś imię? Czuł, że smok wymyka się już ze świata niczym węgorz, który wyślizguje się przez oko rybackiej sieci, by powrócić do swego królestwa w podmorskiej głębinie. Nad falami przewalił się grzmot i wiatr przyniósł echo ostatniego słowa bóstwa. Kamigoroshi. Kage Hirotaka stanął samotnie na szczycie ponurego, skalnego urwiska. Wiatr i drobinki wody wciąż siekły go ze wszystkich stron, lecz na jego twarzy wypłynął dziki uśmiech. Kamigoroshi, zabójca bogów.
Rozdział 2. Demon klanu Kage. Yumeko. Mistrz Jiro umilkł i zapadła cisza. Opowieść dobiegła końca. Ten demon, odezwałam się, gdy kapłan sięgnął po czekającą przy ogniu drewnianą fajkę. Demon, który wymordował rodzinę Hirotaki, czy to był? Mistrz Jiro skinął głową i wsunął cybuch do ust. Haka imono. Zadrżałam. Na twarzach wszystkich siedzących wokół ogniska towarzyszy malowała się głęboka powaga. Schronienie znaleźliśmy nad szemrzącym strumykiem, otoczeni przez łysiejące sosny i majestatyczne sekwoje. Naznaczone delikatną sugestią przymrozka powiewy niosły woń żywicy. Wciąż znajdowaliśmy się u podnóża gór, wznoszących się na granicy ziem klanu nieba. Lato miało się ku końcowi i w miarę jak zbliżała się jesień, powietrze stygło z każdym kolejnym dniem. Okame siedział pod omszałym pniem sekwoi. Z opartą o korzeń stopą wpatrywał się w ciemność. Zalewający go blask płomieni uwypuklał szczupłość sylwetki, rudobrązową barwę spiętych w kucyk włosów i odciśnięty na wąskiej twarzy ponury grymas. Zazwyczaj wesoły, rozgadany Ronin był w tej chwili nietypowo milczący, a w jego muskających fale strumienia oczach tańczyły cienie.
Zatem Kamigoroshi powstał z mocy smoczego życzenia.
Podjął z namysłem Tayo Daisuke. Wywodzący się z klanu słońca arystokrata siedział ze skrzyżowanymi nogami przy powalonym pniaku, a jego oblicze tchnęło niezmąconym spokojem. Reika rzuciła mu ponad płomieniami zniecierpliwione spojrzenie. Ramiona Daisuke owinięte były bandażami, a spod szaty wyglądały splamione krwią pasma opatrunków, pamiątki po naszej ostatniej straszliwej bitwie. Nieco wcześniej Miko głośno go skarciła. Nie powinien siedzieć, złorzeczyła. Powinien leżeć i odpoczywać, bo inaczej gotów jeszcze otworzyć sobie wszystkie rany, na których zszycie poświęciła całą noc. Daisuke jednak uparł się, że nic mu nie grozi. Nawet teraz, kiedy piękne niegdyś kimono zwisało z niego brudnymi strzępami, kiedy policzki pokrywała mu bladość, a długie, srebrzysto-białe włosy opadały smętnie na plecy, biła od niego aura elegancji i opanowania.
Nie inaczej,
potwierdził mistrz Jiro.
Hirotaka chciał zemścić się na Oni, który zabił jego rodzinę i ukochaną kobietę. Pragnął demona nie tylko zniszczyć, lecz także sprawić, by cierpiał, by poznał, czym jest ból i bezsilny gniew. A jego życzenie zostało spełnione. Niedługo po nocy przyzwania Kage Hirotaka spotkał się z Hakaimono na polu bitwy. I po okrutnym starciu, w którym zniszczeniu uległa niemal cała wioska, zdołał zgładzić demona. Kamigoroshi jednak, zamiast odesłać Oni do Jigoku, zamknął jego duszę w swym ostrzu, skazując potwora na wieczne więzienie. Niestety, ciągnął kapłan, od tego momentu rozpoczął się upadek Kage. Demon doprowadził Hirotakę do obłędu. Nie opętał go, być może dlatego, że był wówczas zbyt słaby, a może po prostu nie wiedział, że jest w stanie coś takiego uczynić. Niemniej krok po kroku złamał determinację Hirotaki, wykorzystując przeciwko wojownikowi resztki jego własnego gniewu i żalu. Ostatecznie pewnej nocy Hirotaka postradał zmysły na dobre i zmienił los Kage na zawsze. Masakra na zamku Hakumei.
Daisuke drgnął, a na jego twarzy zagościł wyraz zrozumienia.
Zerwane pertraktacje klanów Hino i Kage. Jak widzę, mamy w swym gronie uczonego historyka.
Kapłan przytaknął z aprobatą.
Owszem, Tayo-san, nie mylisz się. Następnej wiosny odbyło się spotkanie przywódców klanów Ognia i Cienia, którzy mieli omówić warunki łączącego oba rody małżeństwa. Rywalizacja między Hino i Kage wymykała się wtedy spod kontroli i było jasne, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia, wybuchnie wojna. Do podpisania traktatu nie doszło. W sali pełnej nieuzbrojonych dworzan i dyplomatów, do wtóru wyjącego na zewnątrz tajfunu, pojawił się Kage Hirotaka i zasiekł wszystkich wysłanników klanu Ognia. Tej nocy nie przeżył ani jeden Hino.
W ten sposób rozpętała się druga wielka wojna, wtrącił Daisuke. Po masakrze na zamku Hakumei Hino poprzysięgli, że doprowadzą Kage do zagłady i zwerbowali do pomocy klany Ziemi i Wiatru. Kage z kolei zwrócili się o wsparcie do klanów Wody, Nieba i Księżyca. W rezultacie krwawy konflikt trwał przez bez mała 200 lat, a Kage rzeczywiście niemal w jego trakcie wyginęli.
Mistrz Jiro ponownie pokiwał głową.
Tylko dlatego, że jeden człowiek z sercem pełnym nienawiści wypowiedział w obecności smoka życzenie, a następnie mimowolnie zaprosił do swej duszy demona. Oto właśnie historia Kamigoroshi i smoczej modlitwy.
Kapłan wypuścił z ust obłok dymu, który wydłużył się w powietrzu i przepłynął mi nad głową.
Teraz wiecie już, jak ten miecz powstał i rozumiecie, że smocze życzenie, nawet jeśli motywowane szlachetnymi zamiarami, może sprowadzić na cesarstwo niewyobrażalne nieszczęścia i zniszczenie.
Właśnie dlatego smoczy zwój został podzielony, dodała Reika. Świątynna dziewica również siedziała przy ogniu ze skrzyżowanymi nogami. Szerokie rękawy jej białej bluzy Haori spoczywały na piersi. Chu i Ko, dwa niewielkie psy będące w rzeczywistości Komainu, strażnikami kaplicy, leżały zwinięte przy swej pani, drzemiąc z łbami na jej czerwonych spodniach hakama. Szczegółów nie zna nikt, ale powiada się, że w środku wojny zebrała się rada, złożona z Kami, Yokai i ludzkiego zakonu mnichów, która miała wspólnie zdecydować o losie smoczej modlitwy. Wspólnie postanowiono podzielić zwój i ukryć jego fragmenty w odległych zakątkach Iwagoto, aby podobnie niszczycielski konflikt nie wybuchł już nigdy. Usta młodej kapłanki zmieniły się w cienką linię. To był słuszny wybór. Ten zwój jest dalece zbyt potężny, by można go powierzyć tylko jednej osobie. Pomyślcie, ile chaosu i koszmarów wywołał już w naszej erze, a przecież smok nawet nie został jeszcze przyzwany. Siedzący po drugiej stronie ogniska Okame głośno prychnął.
No to może skoro ten pergamin jest taki niebezpieczny, po prostu go zniszczmy.
Rzucił wzruszając ramionami.
Moim zdaniem to łatwe i proste wyjście. Wrzućmy cholerstwo w ogień i będzie z głowy.
Aż takie proste to nie jest, odparła Reika. Zresztą tego rozwiązania też próbowano. Smoczy zwój jest świętym przedmiotem. Darem lub klątwą, w zależności jak na sprawę spojrzeć, pochodzącym od samego zwiastuna zmiany. Podobnie jak w przypadku Kamigoroshi, jeżeli zniszczyłbyś ten pergamin, po prostu powróci natychmiast na świat. I to w miejscu, w którym nie tylko zostałby odnaleziony, lecz gdzie dostałby się w ręce człowieka gotowego przyzwać smoka i wypowiedzieć życzenie. Miko zmrużyła oczy. Ten zwój chce, by ludzie go znajdowali, Okame-san. Właśnie z tego powodu jest tak groźny. Gdybyśmy go zniszczyli, mógłby trafić do tych samych ludzi, przed którymi staramy się go ochronić.
I właśnie dlatego, burknął Okame, nigdy w życiu nie zaufam magii. Martwe przedmioty w rodzaju mieczy i starych papieżysk nie powinny chcieć, by je znajdowano.
Oparł się plecami o drzewo.
W ogóle nie powinny niczego chcieć. Pomyślcie, jakie to byłoby irytujące, gdyby na przykład moje sandały uznały, że już nie chcą mnie nosić i postanowiły wędrować po lasach samopas.
Urwał i zmierzył mnie podejrzliwym spojrzeniem czarnych oczu.
Nie, Yumeko-chan, nawet o tym nie myśl.
Wyobraziłam sobie opisaną przez Ronina scenkę i zachichotałam. Szybko jednak spoważniałam. A co się stało z Hirotaką? Zainteresowałam się, patrząc na mistrza Jiro. Czy udało mu się w końcu odzyskać kontrolę nad Hakaimono?
Nie.
Kapłan pokręcił głową.
Kage Hirotaka został pojmany i stracony przez własny klan. Na długo przed końcem wojny. Jego obłęd sięgnął zbyt głęboko, a popełnione przez niego zbrodnie były zbyt straszliwe, by można było mieć nadzieję na odkupienie. Kamigoroshi, zwany od tamtej pory przeklętym mieczem Kage, został ukryty i zniknął z kart historii na 6 stuleci. Tego rodzaju artefaktów zła nie sposób jednak ukryć na zawsze. Przed 4 wiekami miecz pojawił się wraz z Genno, władcą demonów, kiedy Hakaimono uciekł z miecza i opętał jego właściciela. Nie jest do końca jasne, czy to Genno pomógł demonowi odzyskać wolność, czy Hakaimono po prostu wykorzystał towarzyszący rebelii zamęt. Tak czy inaczej, Kamigoroshi ponownie zostawił swój krwawy ślad w dziejach i szerzył zniszczenie, dopóki mag krwi wraz z całym swym powstaniem nie został pokonany. Po śmierci Genno, mówił dalej duchowny, armia służących mu demonów i yokai rozpierzchła się na 4 wiatry. Lecz chaos trwał nadal. Kamigoroshi znów na pewien czas zniknął, ale potem pojawił się pierwszy zabójca demonów Kage. Człowiek zdolny posługiwać się przeklętym mieczem i nie paść przy tym ofiarą Hakaimono.
Mistrz Jiro pokręcił głową i wydmuchał z ust obłoczek białego dymu.
Nikt nie ma pojęcia, w jaki sposób klan cienia szkoli wojowników, by potrafili oprzeć się wpływowi demona. Lecz Kage zawsze stąpali na samym skraju ciemności, w pełni świadomi, że flirtują z katastrofą. Katastrofą, która właśnie wydarzyła się ponownie.
Hakaimono wyrwał się na wolność, a cesarstwo nie będzie bezpiecznym miejscem, dopóki Kage Tatsumi nie zostanie zabity, dzięki czemu demon trafi z powrotem do miecza.
Wyprostowałam się i czując silny skręt kiszek, spojrzałam ponad płomieniami w oczy kapłana. Zabity? Powtórzyłam. Ale Tatsumi, jestem pewna, że on cały czas walczy. Czy naprawdę nie ma sposobu, by go uratować? Sprowadzić z powrotem? Zrobiło mi się niedobrze. Zupełnie jakby ktoś położył mi na brzuchu młyński kamień. Zimnego, wyzutego z emocji zabójcę demonów poznałam, kiedy horda demonów, dowodzona przez straszliwego Oni Yaburame, napadła mój dom, świątynię milczącego wiatru. Doszło wówczas do masakry, z której ocalałam jedynie ja. Przekonałam Tatsumiego, by towarzyszył mi w drodze do stolicy, gdzie miałam odszukać mistrza Jiro, jedyną osobę na świecie, znającą położenie ukrytej świątyni stalowego pióra, w której znajdował się jeden z fragmentów poszukiwanego przez wszystkich artefaktu. Smoczy zwój. Narzędzie pozwalające przyzwać wielkiego Kami, bóstwo spełniające dowolne życzenie posiadacza pergaminu. Przedmiot stanowiący obiekt pożądania wielu ludzi, gotowych w jego imię posunąć się do zabójstwa. Także Tatsumi go szukał. Misję tę wyznaczyli mu klanowi przywódcy i było jasne, że aby ją zrealizować, nie cofnie się przed niczym. W dniu spotkania z zabójcą demonów uciekłam się do niewinnego kłamstewka. Powiedziałam, że nie mam co prawda zwoju, ale mogę go zaprowadzić do miejsca ukrycia jednej z jego części, właśnie świątyni stalowego pióra. Tatsumi nie miał pojęcia, że inny fragment pergaminu mam przy sobie, schowany w chuście furoshiki. Może rzeczywiście wykazałam się nielichą przebiegłością, lecz gdyby Tatsumi dowiedział się wtedy, że jestem w posiadaniu choćby skrawka zwoju, zabiłby mnie bez chwili wahania i zaniósł pergamin swojej daimio. A przecież przyrzekłam mistrzowi Isao, że za wszelką cenę ten zwój ochronię. To właśnie była moja największa tajemnica. No może poza faktem, że jestem w połowie kitsune. Okazało się jednak, że i Kage Tatsumi skrywa pewne sekrety. Najpilniej strzeżonym był Hakaimono, oni mieszkający w mieczu zabójcy demonów i nieustannie próbujący go opętać. W trakcie finałowej bitwy z Yaburamą demon z miecza ostatecznie przełamał opór Tatsumiego, który przestał być milkliwym, wiecznie nachmurzonym wojownikiem, jakiego poznałam w podróży. Zniknął nieustraszony i pragmatyczny chłopak, pozbawiony poczucia własnego ja, całkowicie oddany służbie na rzecz klanu. Chłopak oziębły, nieprzyjemny i szorstki w obejściu, co można było zrozumieć dopiero, wiedząc, że unikał ludzi dlatego, iż taki obowiązek ciąży na każdym powierniku Kamigoroshi. Musiał być taki. Musiał bezustannie panować nad sobą i swymi uczuciami, gdyż w przeciwnym wypadku opętałby go demon. Co właśnie się stało? Kage Tatsumi uległ przewadze straszliwego, przesiąkniętego złem Hakaimono, a ja nie miałam pojęcia, w jaki sposób mogę sprowadzić go z powrotem. Musi istnieć jakaś inna metoda, odparłam z naciskiem. Może jakiś rytuał? Egzorcyzm? Jesteś przecież kapłanem, prawda? Nie mógłbyś jakoś Hakaimono prześwięcić? Zmusić, by zostawił Tatsumiego w spokoju?
Przykro mi, Yumeko-chan. Duchowny pokręcił głową. Gdybyśmy mieli do czynienia ze zwyczajnym demonem, Yurei lub nawet Tanuki, egzorcyzm byłby wykonalny. Lecz Hakaimono nie jest demonem, jakich wiele. To jeden z czterech wielkich generałów armii Jigoku, jeden z najpotężniejszych oni, jakie kiedykolwiek wypełzły na świat. Gdyby uwolnienie powiernika miecza było w ogóle możliwe, klan Kage dawno już znalazłby na to sposób, a ja jestem tylko samotnym kapłanem.
Zrezygnowany starzec machnął pomarszczoną ręką.
W przeszłości pokonanie Hakaimono wymagało od ludzi poświęcenia całych armii, a i tak zanim wreszcie został ujarzmiony, zdążył zostawić po sobie długi szlak trupów i zniszczenia.
Nie wolno nam teraz kłopotać się zabójcą demonów, stwierdziła z determinacją w głosie Reika. Przede wszystkim musimy zanieść twój fragment zwoju do świątyni Stalowego Pióra. Niech o los Kage-sana zatroszczą się jego ludzie. Dziewczyna zauważyła majaczące w moim spojrzeniu przerażenie i wyraz jej oczu złagodniał, lecz w tonie wciąż brzmiała nieprzejednana nuta. Przykro mi, Yumeko. Wiem, że wspólna wędrówka bardzo was zbliżyła, ale nie możemy trwonić czasu na pościg za oni. Naszym najważniejszym zadaniem jest ochronić smoczą modlitwę, oświadczyła, wskazując palcem moją chustę. Wszystkie siły, które się przeciwko nam sprzysięgły, Hakaimono, Kamigoroshi, demony, wiedźma krwi, opętany Kage, starają się zdobyć właśnie ten zwój. To ten przeklęty świstek jest przyczyną naszych kłopotów. Oraz fakt, że ludzie nie raz już dowiedli, iż nie wolno im powierzać przedmiotu, którego moc jest w stanie nieodwracalnie zmienić cały świat. Musimy dostarczyć pergamin do świątyni, ponieważ tylko w ten sposób zyskamy pewność, że w naszej erze nikt nie przyzwie smoka. Poza tym nie liczy się nic.
Chwila, moment.
Okame wyprostował się i zmarszczył czoło.
Przyznaję, że nasz zabójca demonów zachowuje się często jak potępieniec, jest gburowaty, zdarzyło się, że groził mi śmiercią, a do tego wszystkiego posiada osobowość naburmuszonego głazu.
Reika rzuciła mu ostre spojrzenie, które wyraźnie kazało skrócić przemowę.
Ale to chyba jeszcze nie znaczy, że dobrze postąpimy, porzucając człowieka, który ramię w ramię z nami bił się z wiedźmą krwi i całą armią demonów. Skąd właściwie pewność, że nie można go ocalić?
Cóż więc proponujecie, Roninie? Syknęła Miko. Mamy tropić Hakaimono? Ruszyć jego śladem na drugi koniec cesarstwa? Nie wiemy nawet, w którym kierunku się udał, a pamiętaj, że po świecie krążą też inne istoty poszukujące smoczego zwoju. Zresztą nawet gdybyśmy go znaleźli, co wtedy? Spróbować egzorcyzmu? Jeszcze nigdy w dziejach żaden śmiertelnik nie przegnał Hakaimono, jeśli ten zdążył już przejąć pełną kontrolę nad ofiarą.
Ach, no tak, wszystko jasne.
Żachnął się Okame.
Rozumiem, że ty proponujesz po prostu zignorować szwędającego się na wolności niesamowicie potężnego generała Oni i mieć nadzieję, że zajmie się nimi ktoś inny?
Nie, Okame-san, Reika ma rację, wykrztusiłam, a łzy zmąciły mi wzrok. Miałam wrażenie, że ktoś rozbił w mojej duszy zwierciadło, a jego okruchy kaleczą mnie od wewnątrz. Przełknęłam głośno ślinę. Musimy zanieść zwój do świątyni, przyznałam szeptem, choć w głębi serca pragnęłam powiedzieć coś zupełnie innego. Smocza modlitwa została mi powierzona w najwyższym zaufaniu, a żeby ją ochronić, oddali życie wszyscy mnisi z mojej świątyni. Muszę wypełnić zadanie. Przyrzekłam to mistrzowi Isao. Ale podjęłam, kiedy wokół ogniska zapadła głucha, posępna cisza. Z tego wcale nie wynika, że mam zamiar zapomnieć o Tatsumim. Kiedy już zrobimy, co trzeba, gdy dotrzemy do świątyni Stalowego Pióra i zostawimy tam zwój, wytropię Hakaimono i własnoręcznie wsadzę go z powrotem do tego miecza. Nani? Rzuciła z niedowierzaniem świątynna dziewica. Sama? Yumeko, przecież Hakaimono jest od ciebie niewyobrażalnie silniejszy.
Nie masz szans.
Wiem. Oczyma duszy ujrzałam majaczącą przede mną przerażającą sylwetkę demona. Chwilę, w której zajrzałam głęboko w jego szkarłatne oczy i nie dostrzegłam tam nawet śladu Tatsumiego. Przebiegł mnie dreszcz. Ale Tatsumi też jest silny, dodałam, spoglądając w wątpiącą twarz kapłanki. Przecież zmagał się z Hakaimono niemal przez całe życie. Nie oddam go temu potworowi. Muszę spróbować go ocalić.
Wybacz mi, Yumeko-san, odezwał się Tayo Daisuke. Lecz jedna sprawa wciąż wymyka się mojemu zrozumieniu.
Zmienił pozycję i zmierzył mnie bystrym, inteligentnym wzrokiem.
Jesteś wszak Kitsune.
Podjął i chociaż nie wyczuwałam w jego tonie niechęci ani złej woli, odniosłam wrażenie, że jakaś lodowata włócznia przeszywa mi trzewia.
Dlaczego właściwie tak bardzo przejmujesz się losem zabójcy demonów?
Ponownie z trudem przełknęłam ślinę. W czasie starcia z demonami Satomi moja prawdziwa natura wyszła na jaw. Wszyscy dowiedzieli się, że połowa krążącej w mych żyłach krwi pochodzi od yokai. Reika wiedziała o tym wcześniej, lecz Okame i Daisuke przeżyli niemały wstrząs, gdy ukazałam się im znienacka z lisimi uszami i ogonem. Biorąc pod uwagę, że moi pełnokrwiści pobratymcy są notorycznymi oszustami i mąciwodami oraz że yokai w ogóle nie cieszą się wśród ludzi najlepszą opinią, towarzysze przyjęli prawdę zadziwiająco łagodnie. Niemniej rzeczywiście byłam Kitsune i choć zrozumieli, iż nie jestem groźna, to byłam yokai, istotą dla nich niezrozumiałą. Nie miałam im za złe, że dziwili się moim motywacjom. Wiedziałam, że muszę po prostu bardziej się przyłożyć i przekonać ich, że nadal także z lisim ogonem i innymi akcesoriami jestem tą samą Yumeko, którą poznali. Tatsumi uratował mi życie, odpowiedziałam arystokracie. Oboje coś sobie obiecaliśmy. Nie rozumiesz, nie słyszałeś Hakaimono. Głos uwiązł mi w gardle. Przypomniałam sobie szydercze słowa demona, sadystyczną wesołość, z jaką rzucił mi w twarz, że Tatsumi widzi i słyszy wszystko, co się dzieje.
Tatsumi cierpi, wyszeptałam. Nie mogę dopuścić, by Hakaimono zwyciężył. Kiedy zaniosę już zwój do świątyni, odnajdę Tatsumiego i pierwszego Oni. Nikt z was nie musi mi towarzyszyć.
Dodałam, tocząc spojrzeniem wokół ogniska. Wiem, że o ratowaniu Tatsumiego nie było dotąd mowy. Nie taki był plan. Tak więc, kiedy smocza modlitwa będzie już bezpieczna, wszyscy możecie ruszyć w swoją stronę. Z ust siedzącego naprzeciwko Ronina wypłynęło przeciągłe westchnienie. Przeczesał palcami włosy.
No nie, tak się bawić nie będziemy, oświadczył. Jeśli zamierzasz z pieśnią na ustach pognać za zabójcą demonów, to powinnaś rozumieć, że pójdę z tobą. Nie jestem może największym wielbicielem tego chłopaka, ale przyznaję, że dobrze mu szło rąbanie stworów, które próbowały nas pożreć.
Uśmiechnął się szeroko i wzruszył ramionami.
Poza tym, odkąd zniknął, nie mam komu działać na nerwy. Taiyo-san to nie to samo. Tylko Tatsumi potrafi tak przekonująco powiedzieć jednym spojrzeniem: zasiekę cię jak psa.
Arigato, Okame-san.
Rozciągnęłam usta w uśmiechu. Fala ulgi rozgrzała mnie od środka, niczym wypita w mroźną noc czarka herbaty. Daisuke utkwił spojrzenie w leżącym mu na kolanach mieczu i ściągnął brwi.
Nie zdołałem ochronić Kage-sana, kiedy walczył z Yaburamą, powiedział muskając dłonią pochwę. Poprzysiągłem, że zachowam powiernika Kamigoroshi przy życiu, by stanąć z nim do honorowej walki, gdy Yumeko-san wypełni już swoje zadanie. Zawiodłem, a jeśli Kage Tatsumi zginie, o naszym pojedynku nie będzie mowy.
Podniósł na mnie wzrok i zmrużył oczy.
Mój miecz pozostaje do twoich usług, Yumeko-san. Odkupię wcześniejszą porażkę, a kiedy demon znajdzie się na powrót w klindze, Kage-san będzie mógł spełnić obietnicę i zetrzeć się ze mną w boju.
Baka! Prychnęła Reika z przekąsem, a drzemiące na jej udach psy uniosły łebki. Każde z was z osobna. Wszyscy rozprawiacie o ocaleniu zabójcy demonów, tak jakby walka z generałem Oni była czymś łatwym, prostym i przyjemnym. Nie pamiętacie już Yaburamy? Zapomnieliście, że mało brakowało, a zabiłby was wszystkich, więc Hakaimono jest dalece bardziej niebezpieczny. A co ważniejsze, dziewczyna zmierzyła mnie ostrym spojrzeniem, w jej oczach błysnęły iskry. Nawet jeżeli rzeczywiście znajdziesz Hakaimono, a on nie rozszarpie cię w pierwszej minucie spotkania, w jaki sposób zamierzasz ocalić swojego zabójcę demonów, droga Kitsune? Jesteś może kapłanką? Potrafisz odprawić egzorcyzm? Dysponujesz na tyle silną magią, by nie tylko przepędzić Hakaimono z ciała Tatsumiego, ale też by go obezwładnić i utrzymać w miejscu na czas pozwalający dopełnić rytuału? Bo jeśli nie, jeżeli nie ujarzmisz tego demona zawczasu, zamorduje cię, zanim zdołasz powiedzieć choć słowo. Zastanowiłaś się nad tym? Ponure oczy Miko zmieniły się w wąskie szparki. Czy masz w ogóle pojęcie o egzorcyzmowaniu demonów? A może sądzisz, że tanie sztuczki i magia Kitsune pozwolą pokonać tak starożytnego Oni jak Hakaimono? Dlaczego na mnie krzyczysz, Reika-san? Słysząc zawarte w surowych słowach dziewczyny wzburzenie, aż położyłam uszy po sobie. Nie ruszę na pomoc Tatsumiemu, zanim nie zaniosę modlitwy do świątyni stalowego pióra. Na tym ci przecież zależy, prawda? Tak, oczywiście, rzecz w tym, zniecierpliwiona świątynna dziewica głęboko odetchnęła. Nie możesz po prostu rzucić się na oślep w pogoń za Hakaimono i mieć nadzieję, że jakoś to będzie, Kitsune. Zwłaszcza, że nie masz na tego demona żadnego sposobu. Jeśli zrealizujesz swój plan, po prostu zginiesz, a twoja śmierć pójdzie na marne. Co niekoniecznie musi się podobać tym z nas, którzy jak dotąd robili wszystko, by cię ochronić.
Reika-chan.
Miękki głos mistrza Jiro niósł w sobie łagodną reprymendę. Miko zwiesiła nieco ramiona, choć w jej wpatrzonych we mnie oczach wciąż pełgały mroczne ogniki. Sędziwy kapłan westchnął, odłożył fajkę i zwrócił się do mnie.
Yumeko-chan. Podjął tym samym spokojnym tonem. Trzeba ci wiedzieć, że przedsięwzięcie, jakie proponujesz, jest nie tylko bardzo niebezpieczne. Czegoś takiego nie dokonał jeszcze nikt. Wypędzenie Oni, zwłaszcza tak silnego jak Hakaimono, w niczym nie przypomina egzorcyzmowania złośliwego ducha Tanuki czy Kitsune. To nie to samo, co uwolnienie człowieka spod władzy Kitsune Tsuki. Zakładam, że wiesz, o czym mówię.
Potaknęłam skinieniem. Mianem Kitsune Tsuki określano lisią odmianę opętania, zdolność, którą szczycili się i z której skrzętnie korzystali nogi Tsune, najbardziej złośliwi i nieżyczliwi z moich pełnokrwistych kuzynów. Ich duch potrafił przeniknąć do ludzkiego ciała, opanować je i kontrolować poczynania ofiary od wewnątrz. Postępki, do których owi mimowolni gospodarze byli zmuszani, zależały wyłącznie od chwilowego kaprysu nogi Tsune, lecz zazwyczaj były to czyny niemoralne i występne, przyprawiające serca rozradowanych lisów o zachwyt. Denga, odpowiedzialny w świątyni milczącego wiatru za moją edukację, cały wieczór poświęcił kiedyś na opowieści o Kitsune Tsuki. I pamiętam, że następną noc spędziłam doznając na zmianę mdłości i ataków paniki. Coś mi mówi, że taki był rzeczywisty cel wykładu. Mistrz Jiro postukał główką fajki o płaski kamień. Popiół posypał się na ziemię.
Hakaimono nie jest duchem Kitsune, Yumeko-chan, rzekł. nie jest w ogóle duchem. Ani Tanuki, ani żadną z istot, jakie można egzorcyzmować za pomocą słów, bólu czy też siłą ludzkiej woli. Nasz przeciwnik jest oni. Niewykluczone, że najpotężniejszym oni, jaki kiedykolwiek wyrodził się z Jigoku. Cokolwiek zostało z duszy zabójcy demonów, uwięzione jest obecnie głęboko we wnętrzu Hakaimono. A woli pierwszego oni nie przełamał jeszcze żaden kapłan ani mak krwi w dziejach Iwagoto. Jeśli postanowisz rzucić mu wyzwanie, jest wielce prawdopodobne, że zarówno ty, jak i wszyscy twoi towarzysze przypłacicie to śmiercią.
Głośno przełknęłam ślinę. Poczułam w żołądku silny skurcz. Rozumiem, mistrzu Jiro, zapewniłam. Nic nie szkodzi. Ani ty, ani Reika nie musicie ze mną iść.
Nie to chciałem powiedzieć, Yumeko-chan.
Kapłan westchnął i schował fajkę za pas Obi.
Przegnanie ducha z ciała opętanego jest zadaniem ogromnie wymagającym i niebezpiecznym, dodał. Zarówno dla strony odprawiającej egzorcyzm, jak i dla samej ofiary opętania. Aby mieć przynajmniej szansę w starciu z tak silnym oni, musimy być jednomyślni. Jestem gotów przystać na ryzyko.
Mistrzu Jiro! Wtrąciła wyraźnie przerażona Reika, lecz starzec uciszył ją wymownym gestem.
Jestem gotów, powtórzył. Ale zanim spróbujemy przeprowadzić egzorcyzm, będziemy najpierw musieli zniewolić demona tak, by nie mógł uciec i wymordować uczestników rytuału.
Popatrzył z powagą ponad ogniskiem, kolejno na mnie, Reikę, Daisuke i Okamę.
Pierwszego oni pod żadnym pozorem nie wolno lekceważyć. Nie wątpcie nawet przez chwilę, że jeśli nam się nie uda, jeśli zawiedziemy, Hakaimono zgładzi nas wszystkich. Dlatego więc musi między nami panować zgoda. Czy jest to ścieżka, na którą naprawdę chcecie wejść?
Oczy towarzyszy zwróciły się ku mnie, jakby moja odpowiedź miała wpłynąć na decyzję każdego z pozostałych. Zawahałam się, ponieważ doniosłość chwili opadła na mnie i przytłoczyła niczym gruba zimowa pierzyna. Czy naprawdę robię dobrze? Tak, chcieli mi pomóc, lecz za jaką cenę? Zdaniem mistrza Jiro egzorcyzm mógł się okazać niewykonalny. Jeżeli wybierzemy się w pogoń za Tatsumim, narażę wszystkich przyjaciół. Ze starcia z Hakaimono możemy nie wyjść żywi. Zaraz potem przypomniałam sobie jednak noc, kiedy wystąpiłam przed obliczem cesarza Iwagoto. Przypomniałam sobie oczy Tatsumiego, pełne wówczas niepokoju i desperacji. Bał się, że zostanę okrzyknięta szarlatanką i stracona. Przypomniałam sobie moment, w którym niemal mnie dotknął, chwilę, gdy tylko oddech dzielił jego dłoń od mojej twarzy. A przecież do tamtego dnia wzdragał się przed wszelką formą fizycznego kontaktu. Jakby bał się, iż przyniesie mu jedynie ból. Zrozumiałam, że po prostu nie mogę zostawić go bezradnego w pułapce potwora, tym bardziej, że nadal słyszałam słowa Hakaimono, który chełpił się, że Tatsumi widzi i słyszy wszystko, co się wokół niego dzieje. Ja jestem pewna, powiedziałam z naciskiem, ignorując westchnienie sfrustrowanej Miko. Nawet jeżeli to niemożliwe, nawet jeśli Hakaimono miałby mnie zabić, muszę przynajmniej spróbować. Przepraszam, Reika-san. Zdaję sobie sprawę, że to niebezpieczne. Lecz nie mogę pozwolić mu cierpieć. Skoro istnieje choćby maleńka szansa na uratowanie Tatsumiego, muszę zaryzykować. Ale przysięgam, że najpierw zaniosę zwój do świątyni. Tym się nie kłopocz. Zrezygnowana dziewczyna przeciągnęła dłonią po czole. Co też nie będzie proste. Z jej ust popłynęło kolejne westchnienie.
No dobra, w takim razie postanowione.
Okame podniósł się i rozprostował długie, patykowate ramiona, jakby cała dyskusja porządnie go znużyła i potrzebował się ruszyć.
Jutro rano zaniesiemy smoczy zwój do świątyni Stalowego Pióra, tym samym ratując cesarstwo przed plagą zła i ciemności. A później ruszymy tropem Hakaimono, by ocalić zabójcę demonów i ponownie uchronić cesarstwo przed plagą zła i ciemności.
Prychnął i pokręcił głową.
Sporo przed nami tego zła i ciemności. Założę się, że potem będziemy się do końca życia śmiertelnie nudzić.
Śmiem wątpić, mruknęła Reika pod nosem. Trupy się nie nudzą. Ronin puścił uwagę mimo uszu.
Wezmę pierwszą wachtę,
obwieścił i zwinnie wskoczył na zwieszającą się z drzewa gałąź.
Odpocznijcie w spokoju i nie martwcie się. Jeśli zobaczę bandytów, zginą zanim się obejrzą. Nie bądź zachłanny, Okame-san,
odezwał się Daisuke, przez co Ronin przystanął z ręką na następnym konarze.
Jeżeli zauważysz, że jakieś nikczemne psy skradają się do obozu, daj mi proszę sygnał, bym mógł im zgotować stosowne powitanie. A gdybyś zobaczył samego Hakaimono, pamiętaj, że Kage-san obiecał mi pojedynek. Upraszam więc, byś nie odebrał mi zaszczytu stoczenia tak wspaniałej walki. Ach, nie lękaj się, Tayo-san. Jeżeli zobaczę, że skrada się ku nam przepotężny Oni, usłyszy mnie cały las.
Ronin rzucił nam pożegnalny uśmiech, po czym zniknął w koronie drzewa. Arystokrata z powrotem oparł się o pień, a Reika schroniła dłonie w szerokich rękawach swojej haori. Rozejrzałam się za dobrym miejscem na legowisko. Nie miałam koca ani poduszki, a choć wciąż trwało późne lato, noce w okolicach gór Klanu Nieba były już zimne. Na szczęście materiał, z którego uszyto mój biało-czerwony płaszcz Onmyodzi, był ciężki i przyjemnie ciepły. Zwinęłam się na stercie suchych liści i zasłuchałam w pochukiwanie sowy oraz szelesty przemykających w pobliżu zwierzątek. O Hakaimono starałam się nie myśleć, o tym, jak jest silny i o tym, że nie mam pojęcia, w jaki sposób nasza piątka mogłaby pokonać starożytnego generała Oni i wypędzić go z ciała Tatsumiego. Usiłowałam też nie myśleć o tym, że w głębi ducha, choć po prawdzie wcale nie bardzo głęboko, myśl o ponownym spotkaniu z demonem potwornie mnie przerażała.
Dobry wieczór, mała nocna marzycielko.
Nieznajomy głos był niski i liryczny. Pieścił moje uszy jak piosenka. Zamrugałam, podniosłam głowę i stwierdziłam, że znajduję się w bambusowym zagajniku. Pomiędzy grubymi łodygami niczym fruwające gwiazdki przemykały zielono-żółte iskierki świetlików. Pod łapkami czułam chłodną, miękką ziemię, a kilka stóp ode mnie migotał w księżycowym blasku maleńki staw. Gdy spojrzałam w lustro wody, ujrzałam na tle nocy złociste oczy lśniące w porośniętym futerkiem pyszczku, nad którym sterczały czarno zakończone spiczaste uszy.
Nie czekam na ciebie pod wodą, maleńka.
Odezwał się nieznajomy i zachichotał tak, że zafalowały otaczające mnie bambusy. Odwróciłam się i poczułam dreszcz, który przebiegł mnie od ogona aż po łepek. Odruchowo cała się zjeżyłam. W kałuży księżycowego światła pomiędzy zielonymi łodygami siedział wspaniały lis, wpatrujący się we mnie ślepiami, które przywodziły na myśl rozmigotane świece. Jego puszysta sierść mieniła się śnieżną bielą. Zdawało się, że lśni w mroku własnym światłem, otaczającym go niczym aureola. Gruba, srebrzyście biała kita kołysała się i wiła, jakby obdarzona własnym życiem.
Nieuprzejmie jest tak się gapić na starszych, szczeniaku?
Otrząsnęłam się. Wraz ze mną zafalował cały zagajnik, a w wyglądzie otoczenia zaszła subtelna zmiana. Chyba że to księżycowa poświata płata mi figle. Kim jesteś? Zapytałam. Co to za miejsce?
Moje imię jest nieważne.
Biały lis wstał, elegancki ogon zafalował na wietrze.
Jesteśmy spokrewnieni, aczkolwiek ja jestem znacznie starszy.
Co do miejsca, nie domyślasz się?
Jesteś przecież kitsune. Nie powinnaś mieć z tym kłopotu.
Ponownie potoczyłam wzrokiem dokoła. Otoczenie rzeczywiście się zmieniło. W tej chwili staliśmy w zagajniku kwitnących wiśni. Różowe płatki spływały na ziemię niczym śnieg.
Ja...
śnię, domyśliłam się, zwracając na powrót do białego lisa. To sen.
I tak można powiedzieć,
pokiwał łbem. Z pewnością będzie to bliższe prawdy, niż gdybyś nazwała to miejsce inaczej. Zmarszczyłam czoło, próbując wydobyć z pamięci dawno zapomnianą chwilę. Dzień, kiedy ukrywając się w lesie przed mnichami, poczułam nagle, że ktoś mnie obserwuje. Wspomnienie pary jaśniejących złociście ślepi, puszystej białej kity i niewytłumaczalnej tęsknoty, jaka ogarnęła mnie, gdy spotkaliśmy się wzrokiem.
Ja cię już kiedyś widziałam,
szepnęłam. Prawda? Dawno temu. Nie odpowiedział.
Dlaczego przychodzisz do mnie dzisiaj we śnie?
Spytałam ciekawie, pochylając głowę.
Twój plan przepędzenia Hakaimono egzorcyzmem się nie powiedzie.
Co? Poczułam, że ziemia osuwa mi się spod łapek. Zawisłam w próżni.
Hakaimono jest zbyt silny,
ciągnął z niewzruszonym spokojem biały lis.
Kage próbowali już tego samego w przeszłości. Chcieli przemocą zapędzić ducha Oni z powrotem do Kamigoroshi. Skończyło się śmiercią i katastrofą. Hakaimono nie jest zwyczajnym demonem, a zabójcę demonów łączy z przeklętym mieczem więź bardzo szczególnego rodzaju. Nawet jeżeli uda wam się pojmać i ujarzmić pierwszego Oni, kapłan i świątynna dziewica nie zdołają przeprowadzić skutecznego rytuału, a Hakaimono zabije was wszystkich.
Zadygotałam. Tylko dzięki sile woli zdołałam spojrzeć prosto w jego przenikliwe żółte ślepia.
Skąd możesz to wiedzieć? Chciałam zapytać,
lecz słowa uwięzły mi w krtani. Czułam jedynie dotyk tych oczu, oczu, które oglądały narodziny niejednego królestwa i upadek niejednego górskiego szczytu. Były prastare, wszechogarniające, a patrząc w ich głębie, czułam się, jakbym oglądała oblicze księżyca. W końcu utkwiłam wzrok w swoich pazurkach.
Nie mogę się poddać,
wyszeptałam.
Muszę spróbować.
Obiecałam Tatsumiemu, że nie porzucę go na pastwę Hakaimono.
Jeżeli chcesz ocalić zabójcę demonów, odparł biały lis, nie możesz szukać oparcia w ludziach. Tylko działając w pojedynkę, zdołasz uwolnić Kage Tatsumiego.
Musisz działać sama i od środka.
Nie rozumiem. Zbita z tropu ponownie uniosłam spojrzenie.
Od środka?
Rozumiesz, rzucił chłodnym tonem. Co więcej, sama o tym dziś wspominałaś. Nie tylko oni są w stanie opętać człowieka.
Teraz już rozumiałam. Rozumiałam tak dobrze, że zdjęta zgrozą położyłam po sobie uszy.
Masz na myśli Kitsune Tsuki?
Uświęcone obrzędy i egzorcyzmy na Hakaimono nie podziałają,
kontynuował biały lis, jakby nie dostrzegając mego przerażenia.
To jedynie słowa. Owszem, słowa niosące moc, lecz Hakaimono dysponuje wolą silniejszą niż jakikolwiek człowiek. Nie ugnie się, nie ukorzy. By pojawiła się choć szansa na ocalenie zabójcy demonów, przeciwko generałowi Oni musi wystąpić inny duch. Duch, który również wniknie w ciało Kage Tatsumiego i przegna Hakaimono siłą.
Tylko, żeby to zrobić, sama musiałabym opętać Tatsumiego.
To prawda.
Nie mogę.
Cofnęłam się, a moje uszy jeszcze mocniej przywarły do czaszki. Ślepia białego lisa zmieniły się w złociste szparki. Przejąć kontrolę nad ludzkim ciałem to złe.
Od kogo to usłyszałaś?
Zapytał nieznajomy.
Od mnichów w świątyni. Tych samych, którzy próbowali pozbawić cię magii kitsune? Tych, którzy uparcie starali się uczynić z ciebie człowieka?
Wysmukły pysk wykrzywił się w grymasie.
Kitsune tsuki to jedynie narzędzie, szczeniaczku. Narzędzie bardzo podobne do twoich iluzji i lisiego ogona. Sama w sobie magia nie może być zła. O tym decyduje sposób, w jaki ją wykorzystujemy.
Słowa białego lisa wydały mi się dziwnie prawdziwe, choć z drugiej strony brzmiały dość osobliwie. Skoro z kitsune tsuki nie wiązało się żadne niebezpieczeństwo, to dlaczego mnisi ze świątyni milczącego wiatru tak surowo mi tej magii zabraniali? A przecież nie pozwalali nawet o niej wspominać, by nie rozbudzać we mnie ciekawości.
Nigdy nie stosowałam kitsune tsuki, przyznałam.
Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy umiem. W końcu jestem lisem tylko w połowie.
To nie ma znaczenia.
Nieznajomy pokręcił łbem.
Kitsune tsuki przychodzi nam wszystkim naturalnie. To zdaje się twój mistrz Isao powiedział kiedyś, że masz tę zdolność we krwi. Gdy nadejdzie właściwa pora, połowa twojej duszy, która pochodzi od yokai, będzie wiedziała, co zrobić.
No ale wciąż mi się wydaje, że to coś złego.
Rozumiem.
Przepiękny, puszysty ogon białego lisa zakołysał się z irytacją.
W takim razie być może trzeba spojrzeć na problem z innego punktu widzenia.
Otaczający nas wiśniowy las zniknął w okamgnieniu. Płatki zawirowały w powietrzu, jakby pochwycone przez tajfun. Ich chmary oślepiały, dusiły. Zakręciło mnie w nosie i kichnęłam, a kiedy podniosłam wzrok, nie były już płatkami kwitnącej wiśni, lecz drobinami śniegu. Stałam pośród chmur, na szczycie wysokiej góry i patrzyłam na rozciągające się daleko, bardzo daleko w dole cesarstwo ludzi. Świat płonął. Gdziekolwiek zwróciłam spojrzenie, widziałam jedynie płomienie pożarów, pożerające każdy zakątek krainy. Uderzył mnie fetor dymu i popiołów, a swąd palonych ciał zadławił i zmusił do kaszlu. Równie dobrze mogłam oglądać Jigoku.
Tak właśnie będzie wyglądać Iwagoto.
Odezwał się biały lis, siedzący za mną sztywno na ośnieżonej skałce.
Jeżeli nie uda ci się powstrzymać Hakaimono.
Ugięły się pode mną łapki. Wyjący w niebo głosy wiatr siekł moje futerko lodowymi szponami, boleśnie wpijającymi się w mój grzbiet. Wpatrywałam się w chaos zniszczenia, wzlewające się ze sobą czerwone języki ognia. Wkrótce poza nimi nie było już nic. Pozostał jedynie bezkres ognia.
Dobrze to sobie przemyśl, senna marzycielko.
Głos nieznajomego rozległ się gdzieś bardzo daleko.
Zanim wojenna pożoga pochłonie świat, zastanów się uważnie nad tym, w jaki sposób twoje wybory wpłyną na los wszystkich. Ty i tylko ty jesteś w stanie pokonać pierwszego Oni i ocalić duszę zabójcy demonów. Mogę pokazać ci, jak to zrobić. Dzięki mnie zyskasz największą szansę na zwycięstwo nad najpotężniejszym Oni całego Jigoku. Lecz tylko wtedy, jeżeli sama tego zechcesz.
Niestety, dodał, kiedy próbowałam zaczerpnąć choć oddech. Nasze krótkie spotkanie dobiega już końca. Jesteś potrzebna na jawie, senna marzycielko. Zapamiętaj, co zaproponowałem, a gdy nastanie właściwy moment, sam cię odnajdę. Teraz nadciąga cień i musisz
Zbudź się.
Otworzyłam oczy i natychmiast się zorientowałam, że coś jest nie tak. W lesie panowała stanowczo zbyt głęboka cisza. Nie słyszałam szmeru kroków przemykających zwierząt. Umilkły też owady. Powoli czujnie usiadłam i rozejrzałam się. Daisuke i mistrz Jiro drzemali ze zwieszonymi na piersi głowami. Reika spała tuż przy ogniu, wtulona w swoje psy. Na skraju kręgu światła stał jakiś mężczyzna. Jego długi cień kładł się na trawie. Kiedy krzyknęłam, Daisuke otworzył oczy, a Reika poderwała się z ziemi, zrzucając z siebie psiaki. Na widok obcego Chu i Ko zaczęły przenikliwie ujadać i warczeć. Zjeżone wyszczerzyły kły, lecz nieprzejęty intruz popatrzył na to z zimną wesołością.
No już, już, cisza.
Głos miał wysoki i ochrypły.
Nie przychodzę tu szukać walki. Nie róbcie nic pochopnego.
Zanim mieliśmy szansę zareagować, uniósł chudą dłoń. Z otaczającej ciemności wyłoniły się cienie. Tuzin odzianych w czerń zakapturzonych sylwetek. Widać było jedynie oczy, skrzące się w wąskich szparkach masek. W blasku księżyca zabłysły miecze, 12 zabójczych kling, osaczających nas stalowym pierścieniem. To shinobi, zrozumiałam i poczułam na plecach lodowaty dreszcz. Stroje wojowników nie były opatrzone żadnymi symbolami. Jedynie nieznajomy w luźnej czarnej szacie nosił na niej znajomy herb, którego widok ponaglił moje serce do żywszego biegu. Księżyc w trakcie zaćmienia. Emblemat Kage. Znaleźli nas wysłannicy klanu cienia. Rozdział 3. Nadciągający cień. Yumeko. Mężczyzna w czarnej szacie postąpił krok naprzód i zalał go czerwonawy blask płomieni. Był szalenie chudy, twarz miał ściągniętą i wąską, a spod cienkiej jak pergamin skóry na dłoniach wyraźnie przebijały kości. Zdawało się, że jakaś przedziwna siła wyssała z nieznajomego prawie całą energię życiową. Policzki pomalowane miał na biało. Wargi i oczy podkreślała czarna farba. Stanął nad nami niczym upiorne widmo, zwiastun śmierci. Ciekawe, przemknęło mi przez myśl, gdyby nagle umarł i pozostałby po nim jedynie duch, czy ktokolwiek zauważyłby różnicę?
Wybaczcie proszę, tak niespodziewane najście, wychrypiał nieznajomy.
Jego czarne spojrzenie zimne i beznamiętne wśliznęło się na mnie i zadrżałam.
Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy w niczym ważnym.
Gdzie jest Okame-san? Spytałam, na co mężczyzna uniósł cieniutką brew. Gdyby miał szansę, uprzedziłby nas o waszej obecności. Coście mu zrobili? Przybysz skinął w kierunku drzewa. Zadarłam głowę i ujrzałam wśród gałęzi ronina. Ręce i nogi przywiązane miał do pnia. W ustach tkwił knebel. Obok na grubym konarze kucał kolejny shinobi. Na jego kolanach spoczywał odebrany Okame łuk.
Obawiam się, że nie mogliśmy dopuścić, by przyjaciel was ostrzegł.
Podjął nieznajomy. Ronin szarpnął się w więzach i posłał intruzowi nienawistne spojrzenie.
Nie chcieliśmy, byście niewłaściwie nas ocenili i uznali na przykład, że jesteśmy grasującymi po nocy bandytami. Nie martw się, to jedynie tymczasowy środek ostrożności.
Dał znak dłonią. Czuwający na drzewie shinobi w jednej chwili odwrócił się i rozciął trzymające Ronina przy pniu sznury. Kiedy Okame wyplątał się z powrozów i z przekleństwem na ustach wyciągnął szmatę z ust, wojownik cienia wtopił się w mrok, zostawiając łuk na gałęzi. Kamień, który czułam w żołądku, stał się nieco lżejszy. Wciąż jednak nie zniknął. Otaczał nas przecież tuzin shinobi, a na skraju obozowiska stał tajemniczy nieznajomy w czarnej szacie. wyczuwałam oblepiającą go woń magii, zatęchłej, lecz potężnej. Skojarzył mi się z wielkim, trującym grzybem.
Cóż to ma znaczyć, Kage?
Odezwał się spokojnie Daisuke. Arystokrata nadal siedział na swoim miejscu pod pniem, ale w tej chwili obie jego dłonie spoczywały na mieczu.
Znajdujemy się na terytorium klanu Nieba, a do granicy Tayo jest stąd ledwie kilka godzin marszu. Nie macie tu władzy ani prawa osaczać nas, jakbyśmy byli zwykłymi przydrożnymi zbójcami. Jeżeli nie wylegitymujesz się stosownymi dokumentami, będę musiał uniżenie prosić, byście natychmiast odeszli.
Na usta wysokiego nieznajomego wypłynął upiorny uśmiech.
Obawiam się, że tego uczynić nie mogę, Tayo-san.
W jego głosie dało się słyszeć naraz zadowolenie i urazę.
Pozwól jednak, że się przedstawię. Nazywam się Kage Naganori i przybywam tu na osobiste życzenie daimyo klanu Cienia, samej Lady Hansou.
Naganori? Reika wyprostowała się i powtórzyła jak echo.
Nie inaczej.
Przybysz skierował na nią swój drapieżny uśmiech, przez co Chu i Ko, od pewnego czasu siedzące już spokojnie obok swej pani, znów zawarczały i obnażyły kły.
Widzę, że ta mała dziewczynka jest prawdopodobnie najmądrzejsza z całej zgrai,
powiedział z namysłem.
Lecz może ktoś jeszcze o mnie słyszał? Nie ja,
rzucił Okame. Ronin wszedł w krąg światła, nastroszony jak wściekły pies, gotów ugryźć każdego, kto znajdzie się w zasięgu.
I nadal nie rozumiem, dlaczego to imię powinno robić na mnie wrażenie.
Okame-san?
Reika posłała mu ostrzegawcze spojrzenie.
Kage Naganori jest arcymagiem klanu Cienia, naczelnym Majutsushi całego rodu.
Owszem,
potaknął Naganori, świdrując czarnymi oczyma Okame.
Jeśli jednak domagasz się dowodu moich talentów, Roninie, usłużę ci z przyjemnością. Może zrobi na tobie wrażenie, jeśli każę twemu cieniowi tańczyć bez ciebie? Albo jeśli polecę nocnym kami, by na resztę życia uczyniły cię ślepcem?
Podniósł otwartą dłoń. Tuż nad nią wirowała niczym atramentowy płomek maleńka kulka żywej czerni.
A może klątwa ciemności, która sprawi, że dokąd nie pójdziesz, nie zapłonie tam żadne światło? Groźby nie przystoją człowiekowi twojej pozycji, Naganori-san.
Rozległ się cichy, kojący głos siedzącego po drugiej stronie ogniska, mistrza Jiro.
I nie znalazłeś nas po to, by obłożyć klątwą przypadkowego Ronina. Co tu robisz?
Naganori pociągnął nosem, opuścił ramię i zamknął drobinkę czerni między palcami.
Jak już mówiłem, podjął, wypełniamy zadanie zlecone przez Lady Hansou. Raz jeszcze przepraszam za najście, lecz chcieliśmy was dogonić przed granicą terytorium Tayo.
Majutsushi odwrócił się i zmierzył mnie bystrym wzrokiem.
Przychodzimy po Onmyoji. Lady Hansou chce z nią pomówić.
Po mnie?
Krew zastygła mi w żyłach. Nadal miałam na sobie czerwono-białą szatę Onmyoji, tę samą, w której wystąpiłam przed obliczem cesarza. Stanowiła kluczowy element fortelu, za pomocą którego dostaliśmy się do pałacu w poszukiwaniu mistrza Jiro. Szaraczków w rodzaju prostych wieśniaczek, roninów i świątynnych dziewic nie wpuszczano za bramę monarszej siedziby bez specjalnej potrzeby. Oczywiście nie byłam wcale Onmyoji, zdolną przepowiadać przyszłość mistyczką, ale tamtej nocy stanęłam w przebraniu przed całym dworem i najpotężniejszym człowiekiem w Iwagoto. Gdybym nie zdołała go przekonać, że jestem tym, za kogo się podaję, wraz z towarzyszami trafiłabym w ręce kata. Okazało się jednak, że wystarczyła szczypta magii Kitsune, doprawiona znacznie większą dawką szczęścia. Cesarz nie tylko uwierzył w mój teatrzyk, lecz zaproponował mi także stanowisko nadwornej Onmyoji. Ofertę musiałam z szacunkiem odrzucić, Choć teraz wyglądało na to, iż opowieść o młodej Onmiodzi i cesarskiej wróżbie zdążyła rozejść się znacznie szerzej, niż bym sobie życzyła. Nagle bardzo wyraźnie poczułam na żebrach dotyk ukrytego pod ubraniem futerału ze zwojem. By odruchowo po niego nie sięgnąć, zacisnęłam palce na kolanach. Dlaczego? Zapytałam. Czego Lady Hansel ode mnie chce?
Nie wiem. Nie na tym polega moja rola. Zapytasz ją sama, kiedy dotrzemy na miejsce.
Serce zaczęło mi kołatać z zupełnie innego powodu. To przecież Lady Hansel wysłała Tatsumiego do świątyni milczącego wiatru z rozkazem zdobycia smoczej modlitwy. Czyżby jednak w jakiś sposób odgadła, że to ja mam zwój? Nie. Gdyby o tym wiedziała, jej Majutsushi nie wdawałby się w zbędne rozmowy. Po prostu poderżnęliby nam wszystkim gardła we śnie. Niemniej perspektywa wyprawy na ziemię Kage, klanu, którego daimyo poszukiwała zwoju, nie wydała mi się najlepszym pomysłem pod słońcem.
Jeśli to nie kłopot, wolałabym nie.
Obawiam się, że muszę nalegać.
Majutsushi dał znak ręką i stojący na skraju kręgu światła wojownicy zbliżyli się groźnie o krok. Daisuke wyraźnie się spiął, Okame uniósł nieznacznie łuk, a powietrze wypełnił głuchy warkot obu psów.
Nie chciałbym, by nasze spotkanie zwieńczyła przemoc.
Podjął Naganori i splótł dłonie za plecami.
Ale dziewczyna pójdzie z nami do Lady Hansel, a ci, którzy spróbują nam przeszkodzić, zostaną zgładzeni za podejmowanie działań sprzecznych z oficjalnym interesem klanu Cienia.
Na twoim miejscu bardziej ważyłbym pogróżki, Kage-san.
Rzucił Daisuke, na co Majutsushi błysnął ku niemu okiem.
Lady Yumeko pozostaje pod moją opieką, a krzywdząc członka klanu Tayo, popełnisz zbrodnię przeciwko cesarskiej dynastii. Jestem pewien, że Lady Hansel nie życzy sobie wojny z klanem Słońca.
Daisuke-san,
zaskoczona wbiłam wzrok w arystokratę. Chroni ją również autorytet kaplicy Hayate. Wtrąciła Reika i wyciągnęła rękę, w której trzymała kartkę Ofuda. Chu i Ko wyszły przed swą panią, tworząc niewielką żywą tarczę. Ślepia psów lśniły w ciemności złotem i zielenią.
Obawiam się, że nie możemy pozwolić, byście ją zabrali. Nawet kosztem złamania woli samej daimyo klanu Kage.
Oto to!
Dodał Okame z szelmowskim uśmiechem i przyłożył strzałę do cięciwy.
W krótkich, samurajskich słowach idzie o to, że jeśli chcecie zabrać Yumeko, musicie się najpierw rozprawić z nami wszystkimi.
Skrajna impertynencja!
Nasrożył się Naganori, a shinobi poderwali miecze.
Nie mam zamiaru dyskutować z Roninem i innym pospólstwem.
Mak cienia rozpostarł ręce. Powietrze wokół niego pociemniało, jakby blask ognia zląkł się gestu.
Lady Hansel wysłała nas po dziewczynę. Jeśli spróbujecie uniemożliwić nam wykonanie zadania, nie pozostanie nam nic innego, jak zabić was wszystkich.
Zaczekaj!
Poderwałam się z ziemi i stanęłam przed Majutsushi. Obnażone klingi wojowników w czerni skierowały się w moją stronę.
Pójdę!
Poczułam ostry skurcz żołądka, lecz mając do wyboru to bądź krwawą rozprawę, wybrałam mniej paskudną możliwość. Mimo że spotkanie z Lady Hansel musiało się dla mnie skończyć niezbyt pomyślnie, nie chciałam wciągać towarzyszy w konflikt z rodem Tatsumiego. Otaczało nas wielu gotowych do boju shinobi, a noc mogła skrywać kolejnych. Jeszcze poważniejszy znak zapytania stanowił sam Majutsushi. Instynkt podpowiadał mi, że magia cienia, w której specjalizował się Naganori, nie służyła do wyczarowywania z powietrza kwiatków i motylków. No chyba, że byłyby to czarne motyle, żywiące się ludzkimi duszami. Poza tym istniała możliwość, że jeśli porozmawiam twarzą w twarz z Lady Hansel, przywódczynią klanu cienia, dowiem się czegoś więcej o Tatsumim i poznam sposób na uwolnienie go z mocy potwora.
Zrobiłam jeszcze jeden krok naprzód i dziarsko zadarłam brodę. Pójdę z tobą, powtórzyłam, spoglądając na nago Nariego. Skoro wzywa mnie Lady Hansel, wybiorę się tam i pomówię z nią. Tatsumi, pomyślałam, bardzo cię przepraszam. Mam nadzieję, że wytrzymasz. Zaczekaj na mnie. Yumeko? Reika podeszła ku mnie, roztrącając po drodze psy. Zdecydowanie ci tę wyprawę odradzam, powiedziała i wymownie uniosła brwi. Bez wątpienia miała na myśli tajemnicę, którą skrywałam pod szatą. Ale skoro rzeczywiście chcesz z nimi iść, to wiedz, że muszę pójść z tobą. Nie musisz, Reika-san, zaczęłam. Miko jednak obdarzyła mnie takim spojrzeniem, jakie widywałam u Dengi-sana, kiedy przyłapało mnie na knuciu jakiejś psoty. Ugryzłam się w język. Daisuke powoli i z wielkim dostojeństwem podniósł się z miejsca, czym zwrócił na siebie uwagę wszystkich obecnych.
Ja również muszę nalegać, by towarzyszyć Yumeko-san,
stwierdził.
Przyrzekłem ją chronić, a łamiąc słowo, okryłbym się niewyobrażalną hańbą. Pójdę wszędzie tam, dokąd uda się Yumeko. Tak będzie, dopóki nie zatrzyma mnie śmierć, bądź podopieczna nie przestanie mnie potrzebować.
A ja jestem jej Ojimbo, odezwał się Okame.
Ochroniarz nie powinien odstępować klienta na krok, więc ja się z wami przejdę.
Rzekł i rzucił nago Nariemu złośliwy uśmieszek, jakby wyzywając maga, by się sprzeciwił.
I nikt mnie nie zatrzyma.
Spojrzałam na Majutsushi. Oczekiwałam protestów, lecz on po prostu się uśmiechnął.
Jakże szlachetna drużyna,
zauważył tonem na poły nieufnym, a na poły drwiącym. Znów popatrzył na mnie. Jego zimne oczy skojarzyły mi się ze ślepiami węża.
Świątynna dziewica, niegodny pies Ronin i arystokrata z klanu Tayo. Wszyscy chcą wędrować z tobą w nieznane, on miodzi.
Wielcem ciekaw, cóż takiego w sobie kryjesz, że budzisz w ludzkich sercach tak silną lojalność?
Kto wie? Może wcale nie jestem on miodzi, rzuciłam. Może tak naprawdę jestem księżniczką Kami w przebraniu?
To akurat wykluczone.
Mak parsknął śmiechem, po czym przeciągle westchnął i machnął ręką. Stojący za nim shinobi wyprostowali się i do wtóru metalicznego szelestu ostrzy schowali miecze.
Cóż, dobrze więc. Skoro twoi towarzysze taką podjęli decyzję, niechże nam towarzyszą w drodze do zamku Hakumei.
Oświadczył ku mojemu zaskoczeniu.
Niech nikt nie waży się powiedzieć, że klan cienia nie wie, czym jest gościnność. Wszyscy zostaniecie honorowymi gośćmi Kage.
Ostatnie słowa podkreślił kolejnym uśmiechem, lecz nie był to uśmiech przyjemny, raczej drwiący i złośliwy.
Jestem pewien, że Lady Hansel podejmie was z przyjemnością.
Podróż na ziemię Kage? Reika ściągnęła brwi. Mam nadzieję, że prowadzicie ze sobą konie. Terytorium klanu cienia leży na południowej rubieży Iwagoto, poza włościami klanów Słońca i Ziemi. To dosłownie drugi koniec cesarstwa. Tak daleka wyprawa zajmie nam całe tygodnie.
Gdybyśmy byli niewtajemniczonymi wędrowcami, miałabyś rację.
W głosie Majutsushi dała się słyszeć duma.
Jak sądzisz, dlaczego Lady Hansel wysłała mnie, a nie oddział piechurów Ashigaru? Gdybyśmy podróżowali w tradycyjny sposób, wędrówka z pewnością trwałaby zbyt długo. My jednak nie przemieszczamy się jak zwyczajni ludzie.
Uniósł ramię i szeroki rękaw rzucił długi cień na ziemię.
Dla adeptów drogi cienia żadna odległość nie stanowi przeszkody. Wystarczy uważać, by po drodze nie zginąć w otchłani.
A!
Okame ze znaczącym uśmieszkiem zerknął na Daisuke.
Nareszcie dostaliśmy próbkę typowego dla Kage Bełkotu. Powoli zaczynało mi tego brakować.
Naganori ściągnął usta i opuścił rękę.
Chodźcie!
Rozkazał i odwrócił się.
Noc chyli się ku końcowi, a mimo, że pójdziemy niecodziennymi ścieżkami, droga do zamku Hakumei jest daleka. Nie każmy Lady Hanso czekać.
Rozdział 4. Ukryty talent. Suki. Spowita cieniem kołyszącej się w ogrodzie wierzby Suki obserwowała lorda Seigetsu, który ze splecionymi na kolanach dłońmi i zamkniętymi oczyma medytował nad stawem. W cichości ducha podziwiała jego wspaniałą prezentację. Długie, srebrne włosy lśniły w blasku księżyca niczym ciekły metal. Plecy miał proste jak struna, a oblicze tchnęło spokojem. Miała wrażenie, że nawet nieskazitelnie biała szata ułożyła się wokół arystokraty perfekcyjnie. Nad koniuszkami zatkniętych kciuków Seigetsu szybowała niewielka, otoczona słabym blaskiem kulka. Wydawało się, iż trwa tam z własnej nieprzymuszonej woli. Poniżej w kryształowo czystej wodzie krążyły leniwie biało-czerwone karpie, z rzadka wzruszając grzbietami zalaną księżycową poświatą taflę. Nad medytującym delikatnie falowały oszałamiająco różowe kwiaty kwitnącej wiśni. Ani jeden płatek nie mącił spokoju nieruchomego mężczyzny. Czyż lord Seigetsu nie jest zachwycający? Odezwał się Taka. Mały yokai przycupnął obok dziewczyny. Jego jedyne oko nawet na moment nie odrywało się od postaci nad stawem. Wypełnione niezliczonymi kłami usta rozciągnęły się w smutnym uśmiechu. Zapatrzony w swego pana wsparł głowę na zakończonych długimi pazurami dłoniach.
Wszystko, co robi, jest doskonałe, podjął. Żałuję, że brak mi jego wdzięku, jego opanowania, jego perfekcji. Westchnął. Niestety dla takich jak ja pozostają jedynie określenia w rodzaju konus, odrażający i czasem tylko użyteczny. Ale nie narzekam, dodał pospiesznie. Poza tym nie twierdzę, że słyszałem te słowa z ust lorda Seigetsu. Po prostu z pewnymi rzeczami zdołałem się pogodzić. Jednym przeznaczona jest rola wielkich panów i wodzów. Wskazał pazurem siedzącego nad wodą arystokratę. A inni rodzą się, by zostać sługami. Mam rację, Suki-san? Och, Gomen. Raptownie poderwał ręce do ust, być może dlatego, że przypomniał sobie, iż dziewczyna, do której się zwraca, od pewnego czasu nie żyje. Nie chciałem powiedzieć, że chodziło mi o... Suki podfrunęła do niego z uśmiechem i pokręciła głową, na co mały yokai wyraźnie się odprężył. Wiedziała, że Taka nie jest złośliwy. Nie nosił w sercu ani okruchu okrucieństwa. Przypuszczała, że doskwiera mu po prostu samotność i rzadko ma okazję rozmawiać z Seigetsu samą, tym bardziej na temat samego arystokraty. Lord Seigetsu mnie uratował. Chłopiec wrócił spojrzeniem do medytującego. Przygarnął mnie, kiedy inni mnie odtrącili i od tamtej pory pozwala, bym towarzyszył mu w podróżach. Czasami zastanawiam się, dlaczego. Nikogo innego przy sobie nie toleruje, powiedział yokai, po czym zamrugał wielkim okiem. No tak, z wyjątkiem ciebie, Suki-san, ale ty jesteś duchem, więc nawet gdyby chciał, niewiele może ci zrobić.
Dziewczyna zmarszczyła czoło i przechyliła głowę na bok, lecz Taka jej miny nie zauważył. Ziewnął szeroko, ukazując mrowie zębów.
Pracowałaś w cesarskim pałacu, prawda, Suki-san?
Spytał, zaskakując ją zmianą tematu. Zdążyła już zauważyć, że jego umysł często działa w ten sposób. Przeskakiwał z jednej myśli na drugą, niczym rozkojarzony wszędobylski świerszcz. Potaknęła skinieniem, z cichą nadzieją, że yokai nie wspomni jej dawnej pani, Lady Satomi. Na szczęście wspomnienia momentu śmierci, a także pamięć o wcześniejszym życiu z dnia na dzień bledły i traciły wyrazistość. Suki była pokojówką cesarskiej konkubiny, ale Lady Satomi okazała się wiedźmą krwi, czarownicą praktykującą zakazaną magię Jigoku i zabiła swą służkę, by sprowadzić do świata żywych demona. W jakim celu tego Oni przyzwała, Suki nie była pewna. Rzecz miała związek z jakimś tajemniczym, starożytnym zwojem, lecz zginęła śmiercią tak przerażającą i brutalną, że niechętnie o tym myślała. Nie była również pewna, z jakiego powodu jej duch pozostał w dziedzinie śmiertelników. Snute przez jej matkę opowieści były zgodne, że wszystkie dusze, które trzymają się ludzkiej rzeczywistości, powiązane są w jakiś sposób ze swoim poprzednim życiem. Utrzymującą je w miejscu więzią była najczęściej zemsta, pragnienie ukarania ludzi, którzy wyrządzili im krzywdę. Ale przecież Lady Satomi już w tej chwili nie żyła. Zginęła z ręki człowieka, któremu towarzyszyła teraz Suki. Gdyby więc chodziło o zemstę, powinna już chyba ruszyć w dalszą drogę w zaświaty, prawda? Dziewczyna zadrżała. Wiedziała, że jest martwa i w związku z tym nic nie może jej zaszkodzić. Jednak myśl o tym, że mogłaby tak bez celu snuć się po świecie przez wieczność, napawała ją przerażeniem. Do domu wrócić nie mogła. Mura Akihito, jej ojciec, z pewnością nie potrzebował w warsztacie ducha swego jedynego dziecka. Taka był natomiast sympatyczny, a Lord Seigetsu, cóż, zabił potworną Lady Satomi. Wędrówka w tym gronie wydawała się lepszym rozwiązaniem niż włóczęga po całym cesarstwie w pojedynkę. Przynajmniej nie dokuczała jej samotność. Siedzący nad stawem Seigetsu wstał. Podniósł się równie płynnie i wdzięcznie, jak słońce wschodzące ponad korony drzew. Kuliste światełko zniknęło w połach szaty tak szybko, iż Suki byłaby gotowa uwierzyć, że nigdy go tam nie było.
Taka, chodź, jesteś mi potrzebny.
Haj, Seigetsu-sama!
Rozemocjonowany yokai praktycznie wystrzelił naprzód. Suki po chwili wahania poszybowała za nim.
Tak, Seigetsu-sama.
Chłopiec wyhamował tuż przed swym panem. Wielkie oko podniosło się ku arystokracie ze szczerym podziwem.
Jestem. Co rozkażesz?
Proszę, Taka-chan.
Polecił srebrnowłosy, wskazując leżącą na ziemi czerwoną poduszkę.
Zechciej spocząć.
Taka natychmiast posłuchał. Zajął miejsce i z wyczekiwaniem popatrzył ku górze. Seigetsu również usiadł. Skrzyżował nogi i spojrzał na małego yokai. Chybotliwy blask pochodni igrał w jego srebrnych włosach i na nagiej czaszce chłopca.
Zamknij oko, rozkazał. I bądź cicho.
Yokai wykonał i to polecenie. Opuścił powiekę. Mocno zacisnął wargi. Seigetsu wyprostował się, a w jego ręce na trzech złączonych palcach zmaterializowała się świetlista kulka. Na oczach Suki, zafascynowanej i lekko zlęknionej zarazem, arystokrata przytknął dwa palce drugiej dłoni do czoła Taki. Przez chwilę nie działo się nic. Karpie wciąż ospale kreśliły koła w stawie. Płomienie pochodni kołysały się zwolna, a w gałęziach sakury szemrał wietrzyk. Choć na znieruchomiałych pod drzewem postaciach nie osiadł ani jeden płatek. Nagle drobnym ciałem chłopca targnął spazm. Suki aż podskoczyła. Yokai ponownie drgnął, zaczął się gwałtownie szamotać, odrzucił głowę do tyłu i rozdziawił zębate usta. Kiedy otworzył oko, dygocąca ze współczucia i strachu dziewczyna ujrzała pod powieką jedynie czerń i otchłanną pustkę. Gdyby była w stanie, z pewnością wrzasnęłaby pod samo niebo. Tymczasem Seigetsu jedynie się uśmiechnął. Świetlista kula w jego ręku nieznacznie zamrugała, pulsując własnym, wewnętrznym światłem, które zdawało się bić w jednym rytmie z sercem małego yokai. Arystokrata nie odrywał palców od czoła chłopca i z malującym się na twarzy niebiańskim spokojem obserwował jego konwulsje.
Opowiedz mi o lisiej dziewczynie, szepnął. Dokąd się kieruje? Czy grozi jej niebezpieczeństwo? Co ją spotka na ziemi Kage?
Ten otworzył usta, z których dobył się głos ochrypły i słaby, niewiarygodnie wręcz odległy od jego zwykle wesołego i promiennego tonu.
Ścieżka jest zdradziecka,
powiedział cicho chłopiec.
Wyłaniają się dłonie, wciągają ich w mgłę.
Cienie w ścianach, pod podłogami, szepty przemykają ulicami, czujne spojrzenia płoną w ciemności. Nieumarła kobieta złoży prośbę.
Suki nic z tego nie rozumiała, lecz srebrnowłosy pokiwał głową.
Czyli nic szczególnie paskudnego,
mruknął pod nosem.
A co z Hakaimono?
Takę raz jeszcze przebiegły silne drgawki. Drobne ramiona wygięły się u boków.
Śmierć!
Wychrypiał i Suki wyczuła w tonie chłopca zgrozę.
Śmierć, chaos, zniszczenie. Całe góry trupów, wypełnione pożogą doliny, zęby i pazury, rozszarpywane ciała, chodzące kości, krew, ból, strach.
To było do przewidzenia,
westchnął Seigetsu, choć mały yokai kontynuował straszliwą litanię, jakby opisywane okropieństwa rozgrywały się właśnie na jego oczach. Z nosa pociekła mu stróżka krwi, kilka kropel spadło na roztrzęsione dłonie.
Dość!
Rzucił arystokrata i cofnął rękę. Od jego głębokiego głosu zafalowało powietrze i zadrżała ziemia.
Taka, przestań!
Chłopiec zwiotczał. Głowa opadła mu na pierś, wezbrany potok słów wysechł w jednej chwili. Suki wciąż drżała, lecz Seigetsu po prostu ukrył świetlistą kulkę w szacie i otrzepał rękawy, po czym wrócił spojrzeniem do Taki. Siedzący na poduszce yokai jęknął, poruszył się słabo i otworzył powoli oko. Podniósł wzrok na swego pana i zamrugał.
Jesteś już z nami? Wróciłeś, Takachan?
Zapytał z uśmiechem srebrnowłosy.
Czyżbym znowu miał wizję?
Czoło chłopca przecięła zmarszczka.
Owszem.
Seigetsu skinął głową i podał yokai jedwabną chusteczkę.
I to dosyć straszną, jak się zdaje. Musiałem przemocą ściągnąć cię z powrotem, inaczej wyrządziłbyś sobie prawdziwą krzywdę.
Szkoda, że nic z tego nie pamiętam.
Taka ściągnął brwi, po czym z westchnieniem przycisnął sobie chustkę do nosa.
Nie żałuj, Takachan,
stwierdził arystokrata.
Nawet gdybyś te wizje pamiętał, nie potrafiłbyś ich pojąć. Nie myśl o tym. Dowiedziałem się już wszystkiego, czego chciałem.
Haj, Seigetsu-sama.
Mały yokai nieco się rozchmurzył i rzucił swemu panu najeżony kłami uśmiech.
Skoro tylko mogę być przydatny tobie, nie marzę o niczym innym.
Przysłuchującą się rozmowie Suki przepełnił nagle dziwny lęk. Czyżby Takachan był w stanie oglądać przyszłość lub przynajmniej jakieś jej skrawki? A jeśli tak, to czy Lord Seigetsu nie wykorzystywał chłopca do własnych egoistycznych celów? Poczuła się nieswojo. Seigetsu-sama był człowiekiem w oczywisty sposób potężnym i władał jakąś odmianą magii, podobnie jak Lady Satomi. Dlaczego interesował się tą kitsune i demonem? Srebrnowłosy wstał, cofnął się o krok i machnął ręką, jakby rozrywając coś wiszącego w powietrzu. Senny staw i ogród bez jednego dźwięku rozpadły się, a pozostałe po nich smuszki barwnego dymu porwał wiatr. Moment później otaczał ich już mroczny, posępny las. Pochodnie zniknęły wraz ze swoim słabym blaskiem. Nie było nawet iskierek świetlików. Lśniące w mroku oczy Seigetsu migotały jak świece.
Wszystko przebiega zgodnie z planem,
powiedział zapatrzony w cienie, gdy Taka podniósł się z poduszki, która również przeobraziła się w barwny obłoczek.
Gra toczy się swoim rytmem, lecz żadnemu z jej uczestników nie wolno pozwolić zajść za daleko niewłaściwą ścieżką. Zanosi się na to, że lisiczka będzie przez jakiś czas zajęta, więc być może powinniśmy się skupić na Hakaimono. Trzeba przypilnować, by odegrał swą rolę do końca. Chodź, Taka.
rzekł i odwrócił się. Wspaniała postać w bieli, srebrzyste włosy i jaśniejąca w ciemności szata.
Do ziemi Mizu droga daleka, nawet jeśli poniosą nas skrzydła wiatru. Czas zaczynać.
Panie, czy Suki-san może udać się z nami?
Seigetsu obejrzał się przez ramię. Spojrzał na Suki, wciąż unoszącą się na skraju lasu. Uśmiechnął się półgębkiem.
Nawet przez chwilę nie myślałem inaczej.
Głos arystokraty głęboki i mocny przypominał szmer chłodnego górskiego potoku. Suki poczuła dreszcz, który przeszył ją od czubka głowy po koniuszki palców u stóp.
Ona także ma w tej historii doniosłą rolę.